Nawet jeśli mówisz, że masz depresyjny dzień czy okres w swoim życiu, to wybierasz. Bo wybieramy. Zawsze. Nawet jak nam się wydaje, że nie mamy wyboru. Cześć. Nazywam się Aleksandra Piątek. Jestem psycholożką po 20 latach pracy w korporacjach. Dziś coachem, konsultantką i wspieram ludzi na zakrętach w dokonywaniu świadomych wyborów, odkrywaniu swojego sensu i kreowaniu spełnionego życia. Prowadzę sesje indywidualne i warsztaty grupowe z zakresu transformacji i rozwoju osobistego. Czy powiedziałabyś, że człowiek, który popada w depresję, wybiera takie zachowanie, że to jest jego wybór, aby nie mieć siły na życie czy działanie? No więc jest taka teoria, która mówi, że tak właśnie jest. I choć zabrzmi to teraz, wiem, kosmicznie, to teoria ta przywraca nam ludziom poczucie mocy i sprawczości. Bo pokazuje, że mamy wybór. Zawsze. Więc można sobie zadać pytanie, skoro tak jest, to dlaczego w życiu cierpimy? No właśnie, buddyści powiedzieliby, że powodem ludzkiego cierpienia jest pragnienie czy pożądanie, a dalej brak możliwości jego spełnienia. Chcemy, a nie mamy. Boli. Czasem bardzo. Jeśli jednak nie wybieramy się w wysokie Himalaje, aby medytować kilka lat w zamkniętej pustelni, po to, żeby wyrzec się dóbr współczesnych i pragnień i uzyskać spokój niepragnienia, to co tak naprawdę możemy zrobić? No i tutaj z odpowiedzią przychodzi nam William Glasser, amerykański psychiatra i jego teoria wyboru, słabo znana w Polsce. Można powiedzieć, że Glasser rozpisuje na swój specyficzny sposób ten trójkąt dramatyczny pragnienia i niemania, że tak powiem. Więc, żeby to zrozumieć, wyobraź sobie trójkąt, ale obrócony stożkiem w dół. Po prawej stronie trójkąta znajdują się właśnie nasze pragnienia, czyli to, co chcemy mieć w życiu i to w teorii wyboru zwane jest tak zwanym światem idealnym. Po lewej stronie mamy to, co postrzegamy, że dzisiaj mamy, czyli jak widzimy naszą sytuację. I to w teorii wyboru nazywa się światem postrzeganym. I skoro jest tak, że występuje różnica pomiędzy tym, co myślimy, że mamy, a tym, co chcielibyśmy mieć, to znaczy, że istnieje luka i my tą lukę próbujemy zasypać, podejmując różne działania. Czyli zachowując się w jakiś sposób, żeby zniwelować brak. No i to jest to, co się znajduje na dole tego trójkąta odwróconego do góry nogami. Tak? Po prawej stronie to, co chcemy, co pragniemy, świat idealny, po lewej stronie świat postrzegany, czyli to, jak widzimy naszą sytuację, porównanie generuje lukę i my tą lukę zasypujemy naszymi zachowaniami. Rozpracujmy trójkąt po kolei. Po prawej stronie nasz świat idealny to tak naprawdę bardzo konkretne obrazy, rzeczy, ludzi, miejsc, aktywności, systemów wierzeń, które w taki najlepszy, ale też bardzo charakterystyczny dla nas tylko sposób zaspokajają jedne z pięciu podstawowych potrzeb. Bo uwaga, Glasser mówi również o potrzebach, choć ujmuje je zupełnie inaczej niż Maslow, którego na pewno wszyscy znacie. Maslow mówił o potrzebach w sposób hierarchiczny. Glasser mówi, że każdy z nas ma te pięć potrzeb, ale każdy z nas ma swój indywidualny, charakterystyczny układ, taki profil potrzeb, które mówią właśnie, które potrzeby są najważniejsze, największe w życiu, a które są trochę mniej istotne. I twierdzi Glasser, ja mam trochę inne zdanie, że te pięć potrzeb jest stałe i że się z nimi rodzimy. Natomiast najważniejsze chyba jest zrozumieć w ogóle nasz indywidualny profil, już bez wchodzenia rzeczywiście w dyskurs, czy to jest dane, czy to jest mieszaniną tego, z czym przychodzimy na świat i to, co się kształtuje w trakcie zwłaszcza wczesnych lat swojego życia. Więc idąc po kolei, pierwsza potrzeba to potrzeba przetrwania i bezpieczeństwa. Bardzo podobnie jak u Maslowa, tutaj jeśli masz tą potrzebę, to nie tylko chodzi o to, że potrzebujesz zaspokoić te najbardziej podstawowe sprawy typu jedzenie, picie, schronienie, czyli po prostu miejsce do życia, ale to jest wszystko to, co robimy, aby czuć się bezpiecznie. jak zapinamy pasy, przechodzimy na zielonym świetle, jak odkładamy na emeryturę, ćwiczymy, zdrowojemy, więcej w ogóle oszczędzamy niż wydajemy, nie lubimy kredytów, nie podejmujemy zbyt chętnie ryzyka, to wszystkie te rzeczy, jeśli słyszysz w tym siebie, świadczyć mogą o tym, że potrzeba bezpieczeństwa jest u Ciebie na wysokim poziomie. Taka zachowawczość wobec życia, zabezpieczanie się na różne okoliczności i wypadki. Są ludzie, którzy tą potrzebę mają na niskim poziomie i mają duży wskaźnik zachowań ryzykownych. I wtedy na pewno potrzeba bezpieczeństwa i przetrwania nie będzie ich wiodącą. Potrzeba numer dwa. To potrzeba miłości i przynależności. I tutaj ludzie, którzy tą potrzebę mają na wysokim poziomie, będą mieli mnóstwo znajomych, ale będą bardzo dbali o te znajomości i przyjaźnie. Pamiętali o datach urodzin, chcieli się często spotykać, wychodzić gdzieś wspólnie, spędzać czas. Będą się też przejmowali bardzo mocno każdą sytuacją trudności w relacjach interpersonalnych, gdzie ktoś się nie odzywa, obraża. Będą bardzo wrażliwi na to, żeby dbać o te relacje i ich nie urazić. To zarówno może być tak, że masz potrzebę posiadania wielu znajomych, ale też tak, że jak nasza zmarła już poetka Wisława Szymborska, jesteś osobą kameralną, ale tych kilka ważnych relacji jest dla Ciebie ekstremalnie w życiu istotnych. I bez nich życie nie miałoby takiego smaku. Trzecia potrzeba to potrzeba władzy. W oryginalnym języku Williama Glassera, ja wolę ją nazywać potrzebą wpływu, ponieważ tutaj w naszym kręgu kulturowym władza nie kojarzy się najlepiej też z uwagi na uwarunkowania historyczne. Ale jest to nie tylko władza nad kimś, czy wobec kogoś lub czegoś. Tak naprawdę potrzeba władzy, łamane wpływu, to wszystko to, co powoduje, że chcemy się czuć kompetentni, czyli potrzeba ekspertyzy, wiedzy, tak zwana władza merytoryczna, ekspercka. Jak również to może być dla kogoś po prostu status materialny albo pozycja w dowolnej hierarchii społecznej, firmowej, ale również rodzinnej, czyli bycie tak zwaną głową rodziny. Podejmowanie decyzji, jakby wszystkie rzeczy, które mówią o tym, że my możemy odcisnąć na rzeczywistości swoje indywidualne piętno, możemy mieć wpływ. Zobacz, czy widzisz tutaj siebie, jak się bardzo lubisz uczyć, rozwijać, tak, żeby rzeczywiście zyskiwać kompetencje i przez to móc coś znaczyć w świecie, to ta potrzeba wpływu również jest wysoka. Chociaż akurat naukę Glasser zalicza do czwartej kategorii potrzeb, więc zależy, do czego jej tej nauki używasz. Czwarta kategoria potrzeb to potrzeba zabawy i radości. Czyli jeśli lubimy doświadczać, smakować świata, czerpać radość, odkrywać, poznawać nowe jakości i czerpiemy z tego radość, to potrzeba zabawy i radości jest u nas wysoka. Wszystkie zajęcia, które robimy, żeby czuć się dobrze, uprawianie sportów, podróżowanie, w przypadku niektórych ludzi po prostu nauka, sztuka, to będą charakterystyczne rzeczy, żeby zaspokajać potrzebę zabawy i radości. Oczywiście gry, taniec, eksplorowanie świata, jedzenie, podróże już mówiłam, wszystko to zaspokaja tą potrzebę. No i potrzeba piąta, potrzeba wolności. Potrzeba wolności zarówno od czegoś, żeby nie musieć czegoś robić, jak i do czegoś, czyli móc robić rzeczy, samostanowić, wybierać, dokonywać takich wyborów w życiu i mieć takie możliwości, żeby rzeczywiście móc żyć tak, jak chcemy, działać tak, jak chcemy, myśleć tak, jak chcemy, realizować pracę tak, jak chcemy. Tutaj, jeśli trudno, znajdujesz się w różnych strukturach, sztywnych hierarchiach, ale również możesz mieć kłopot w odnajdywaniu się wobec władzy, zwłaszcza takiej feudalnej, sztywnej, mocno narzucającej reguły i sposoby funkcjonowania, to potrzeba wolności jest u Ciebie na pewno wysoka. No i teraz pomyśl, 5 potrzeb, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba miłości i przynależności, potrzeba zabawy i radości, potrzeba władzy i wpływu, i potrzeba wolności wreszcie, które zwykle dwie myślisz, że są to Twoje największe potrzeby. Zastanów się, bo to będzie potrzebne do tego, jak pójdziemy dalej i będziemy oglądać sobie nasz trójkąt teorii wyboru. No właśnie. Czyli przypominamy sobie trójkąt, tak? Odwrócony do góry nogami. Prawa strona to świat idealny. I uwaga, w tym świecie mamy reprezentację. Mamy reprezentację, czyli takie jakby obrazy, które tworzymy przez całe życie i wkładamy do tego świata idealnego. Różnych rzeczy, ludzi, zjawisk, systemów wierzeń, do których nam blisko, które zaspokajają dla nas tylko charakterystyczne i specyficzne potrzeby, nasze, te największe. Dzięki temu, że są one zaspokojone w ten specyficzny sposób, poprzez te rzeczy, które znajdują się w świecie idealnym, to my czujemy się w życiu dobrze, a przecież chcemy czuć się dobrze. Przykład, na przykład wysoka blondynka, albo określona ścieżka kariery, albo życie w określonym kraju, miejscu, określonym domu, jazda określonym samochodem i tak dalej. To, co warto wiedzieć o świecie idealnym, to uwaga, określone obrazy wchodzą do niego bardzo łatwo, ale trudno, a nawet bardzo trudno jest je z niego usunąć. Taki przykład, który znamy wszyscy i na pewno przynajmniej raz w życiu doświadczyliśmy tego, jeśli obiekt naszego zakochania jest dla nas niedostępny, a my już tą osobę mamy w naszym świecie idealnym, to zabiera nam zwykle trochę czasu, żeby, jak to pięknie śpiewał Sting, if you love somebody, set them free, czyli żeby tak naprawdę pozwolić tej osobie zająć się swoim życiem i, no i pozwolić jej po prostu odejść. No właśnie, czyli tu byliśmy w naszym świecie idealnym, pamiętajmy reprezentację tego, co zaspokaja dla nas specyficzne potrzeby. To, co teraz robimy, to porównujemy to, co jest w świecie idealnym z tym, co znajduje się po lewej stronie trójkąta, czyli naszym świecie postrzeganym, bo my jakoś widzimy dzisiaj naszą rzeczywistość. I teraz, jeśli to porównanie nie wypada za dobrze, no to oczywiście mamy lukę, to prowadzi do frustracji, bólu, nieszczęścia, niespełnienia, złości i szeregu różnych innych powiązanych emocji. No bo na przykład miała być dynamiczna kariera, swoboda i wpływ na rozwój biznesu i twórcze działania, a jest kontrolujący szef, ograniczone ramy z headquarters i zero informacji zwrotnej z procesu przeglądu talentów. Albo miała być wysoka blondynka, kochająca zwierzęta i twoje trzy owczarki kaukaskie, a jest niska brunetka z alergią. No właśnie, i te porównania generują emocje, a że z tymi emocjami potrzebujemy sobie jakoś poradzić, to zaczynamy się jakoś zachowywać. Podejmujemy jakieś działania, żeby zasypać lukę, a działania te mogą być albo konstruktywne, albo nie. Mało konstruktywne zachowania to takie, gdy na przykład właśnie popadamy w depresję czy apatię, leżymy w łóżku i patrzymy w sufit całymi godzinami lub dniami. Albo objadamy się czekoladą, czy małpimy się godzinami w seriale. No albo wpadamy w złość, krzyczymy na partnera, partnerkę czy dzieci, czy nawet wchodzimy w konflikty z szefem w pracy, albo irytujemy się na swoich pracowników, zwracamy im też w związku z tym uwagę w jakiś krytyczny i niesympatyczny sposób. No bo to, co się wtedy dzieje, to uruchamia się często tak zwany mózg limbiczny i po prostu jesteśmy w reaktywności, reagujemy na sytuację. Porywają nas emocje, fly, fight, freeze, a złośliwi mówią również fix, tak? Bo my jako współcześni ludzie XXI wieku ciągle próbujemy coś lub kogoś, zwłaszcza kogoś, naprawiać. Czyli porywa nas rzeczywiście taki tryb szybkiego, reaktywnego działania. Ale Glasser, William Glasser w swojej teorii wyboru upiera się, że nawet tutaj i nawet wtedy, jak zachowujemy się mało konstruktywnie, to jest to nasz wybór. Tak, wybór. Dlaczego? Bo wyobraź sobie, że tym zachowaniem zaspokajamy inną ważną dla nas potrzebę. No jaką? Pomyśl. I tutaj wyjaśnię na przykładzie znanego komika Jima Carreya, jak to jest z tą depresją i wybieraniem depresji. Jim Carrey w momencie, kiedy już osiągnął olbrzymi sukces, zarabiał kupę pieniędzy, grał w wielu firmach, odczuł w pewnym momencie, że presja związana z tą sytuacją jest dla niego za duża. I coraz częściej zaczął popadać w epizody depresyjne, które trwały u niego miesiącami. I oczywiście leczył to, walczył ze swoją depresją. I kiedyś w jednym z wywiadów, które udzielił dziennikarzom, tak, bo to temat był znany w Hollywood, powiedział niesamowitą rzecz, która zwróciła moją uwagę. Powiedział, że depresja z angielskiego, depress, to depress, to jest tak naprawdę deep rest from ego. Czyli głęboki odpoczynek od ego. Od tej presji, od sukcesu, od tego, że mamy być jacyś, mamy robić coś. Że jest to pewnego rodzaju wypoczynek, wycofanie się z życia, potrzebny do tego, żeby przystanąć i się zregenerować. No i dobra, możesz powiedzieć, Jim Carrey był znanym aktorem i miał tam sukcesy, pieniądze, etc. Co z ludźmi, którzy są po prostu w trudnych sytuacjach życiowych? No właśnie. Nawet wtedy deep rest, czyli głęboki odpoczynek, może być tym, co jest najbardziej potrzebne. Wycofanie się z życia to danie sobie czasu na to, co jest teraz człowiekowi potrzebne, cokolwiek to jest. Nie będziemy teraz wchodzić w analizę zjawiska depresji. Ale w tym znaczeniu, wracając do tego, jak Glasser to ujmował w swojej teorii wyboru, depresja jest również zaspokojeniem pewnej potrzeby, czyli pewnym wyborem popełnionym na nie do końca uświadomionym poziomie, żeby wycofać się z życia, zwolnić i być może po prostu zebrać energię. I teraz uwaga, w przypadku niektórych ludzi depresja może zaspokoić potrzebę wolności, chce być wolny od tego przymusu, od tej sytuacji, etc. Napady wściekłości, o których wcześniej mówiłam, mogą zaspokajać w tym przypadku potrzebę władzy, bo jeśli wywrzeszczamy się na współdomowników lub traktujemy niezbyt dobrze pracowników, to tak naprawdę na głębokim poziomie często zaspokajamy potrzebę władzy i wpływu w sytuacji, w której wydaje się, że wpływ ten tracimy. No i jasne, nie jesteśmy potem z siebie dumni, jest nam często wstyd, ale potrzeba została zaspokojona. Czyli zobacz, nagle okazuje się, że jak jesteśmy sfrustrowani, czy coś się w naszym życiu dzieje nie tak i podejmujemy zachowania, żeby zasypać tą lukę pomiędzy tym, czego chcemy, a tym, co wydaje nam się, że mamy, i podejmujemy jakieś zachowania, które nie rozwiązują wprost tej sytuacji, wcale nie są konstruktywne, to jednak okazuje się, że to, co tak naprawdę gdzieś robimy tym zachowaniem, to zaspokajamy inną potrzebę. I ta inna potrzeba tutaj stała się nagle wiodąca. Często jest tak, że to jest nasza w ogóle wiodąca potrzeba z naszego profilu potrzeb. Więc powolutku zmierzając już do końca naszego podcastu, chcę powiedzieć, że kiedy zaczynamy rozumieć, że w każdej sytuacji mamy wybór, to tak naprawdę odzyskujemy sprawstwo i wpływ na nasze życie. Bo w jakiejkolwiek sytuacji się nie znajdujemy, zarówno w takiej, gdzie ta luka pomiędzy tym, co chcemy, a tym, co wydaje nam się, że mamy, jest duża, to tak naprawdę mamy wpływ, czyli mamy wybór zadziałania na trzech obszarach naszego trójkąta. Zobacz. Po pierwsze, możesz popracować nad tym, czego chcesz, czyli nad tym, co stawiłeś i co powinno zostać w Twoim świecie idealnym. Czy to, co tam jest, najlepiej zaspokoi Twoje głębsze potrzeby? No bo jeśli pożądamy żonę bliźniego swego, albo chcemy, żeby szef się zmienił, albo abym miała więcej wpływu czy wolności w tej konkretnej organizacji, w której być może w ogóle nie ma na to przestrzeni, to może być tak, że po prostu oczekujemy rzeczy niemożliwych. Więc po pierwsze mamy wybór, co wstawimy lub co będziemy utrzymywać w naszym świecie idealnym, który zaspokaja tak naprawdę nasze potrzeby. Jeśli wstawiliśmy coś takiego, to możemy wstawić coś innego. To jest kwestia wyboru. Po drugie, to co możemy zrobić, to możemy popracować nad naszym światem postrzeganym, czyli to, co jest po lewej stronie odwróconego do góry nogami trójkąta, czyli postrzeganiem swojej sytuacji nad tak zwanymi filtrami poznawczymi, tym jak widzimy nasze życie, relacje, samego siebie, swoje możliwości. Bo to, jakie mamy wzorce i programy mentalne, to są właśnie filtry, które przesłaniają nam nasze widzenie rzeczywistości. I teraz, co się okazuje? No, że alergiczna brunetka może być bardziej zajmująca od wysokiej blondynki, A opuszczenie złotych kajdan bieżącej korporacji, w której chcieliśmy bardzo być, okazać się może, czy otworzyć może zupełnie inne możliwości. I teraz na chwilę się zatrzymam, bo czasem tak jest, że nie możemy popracować nad tym pierwszym punktem, czyli światem idealnym. No bo na przykład mieszkamy w miejscowości oddalonej od dużego środka miejskiego o 100 km, mamy małe dzieci, a jedyny pracodawca, u którego jesteśmy i którego jest nam ciężko i źle, no nie daje nam, tutaj nie ma za bardzo możliwości, żeby pójść i znaleźć łatwo nową pracę. Więc może być tak, że wtedy praca, która jest do wykonania, jest mniej pracą na świecie idealnym, czyli nad poszukaniem nowej pracy, bo to może być po prostu trudne w tym momencie naszego życia. Nie wyprowadzimy się z miasta, nie pojedziemy gdzieś dalej. I trzeba rzeczywiście robotę wykonać na tej części świata postrzeganego, czyli przeformułować swoją sytuację na tyle, aby nie zwariować w tym miejscu i rzeczywiście dostrzegać pewne inne płynące z niej korzyści lub inaczej widzieć siebie w tej sytuacji. A czasem jest tak, że właśnie po prostu zmiana tego, czego chcemy, jest najszybszym rozwiązaniem naszego dylematu. No i trzeci obszar, nad którym możemy pracować, to jest praca nad zachowaniami i wybór tych zachowań, które będą bardziej skuteczne. Potrzebujemy po prostu działać inaczej, no bo jeśli robimy to samo 15 raz, a oczekujemy innych efektów, to chyba coś nie tak jest z naszym widzeniem skuteczności naszych zachowań i działań. No dobrze, podsumujmy więc, kończąc już nasze spotkanie. Wszystko, co robimy w naszym życiu, to zachowania, które tak naprawdę zawsze są celowe i do czegoś prowadzą, nawet jak nie w pełni jesteśmy tego świadomi. Prowadzą one najczęściej do zaspokojenia naszych kluczowych potrzeb. Bo jeśli cierpimy w życiu, to cierpimy dlatego, że porównujemy to, co dzisiaj myślimy, że mamy, z tym, co chcemy, i podejmujemy jakieś zachowania, żeby zasypać lukę, która pojawia się w wyniku tego porównania. Nasze wybory i nasza moc przywrócona nam zostaje wtedy, kiedy rozumiemy, że we wszystkich tych trzech rzeczach, czyli zarówno w obszarze tego, co chcemy, jak i w obszarze tego, jak to widzimy i co robimy, tak naprawdę możemy bardzo dużo sami zrobić. Możemy dokonywać innych wyborów, inaczej widzieć tą sytuację. To powoduje, że odzyskujemy sprawstwo. To nie jest tak, że stajemy w reakcji, że to świat powoduje, że działamy jakoś i musimy coś, tylko zaczynamy rozumieć, że każde nasze działanie, każdy nasz wybór, to, co chcemy, to, jak to widzimy, jak się zachowujemy, to wszystko są elementy, w których możemy być ko-kreatorem naszego życia i wspólnie szukać rozwiązań do tego, żeby być bardziej spełnionymi i szczęśliwymi. Przestajemy reagować, a zaczynamy współkreować z życiem. I tego dokładnie Wam życzę. Do usłyszenia. Aleksandra.